Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam gościa programu. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Jasem, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzykrotny mistrz świata w brydżu sportowym, mogłabym jeszcze wymienić, ale myślę, że pan profesor powie więcej o sobie w trakcie naszego spotkania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, ponieważ będziemy mówić o sztucznej inteligencji, spróbujmy najpierw ją zdefiniować. O czym będziemy mówili? O systemie, o technologii, o urządzeniu?
Sztuczna inteligencja często pojmowana jest jako robot, humanoid albo android. Tak widzimy bardzo często sztuczną inteligencję. Ale to niekoniecznie widzimy ją tak, jak to widzą fachowcy, jak to widzą naukowcy. Sztuczna inteligencja jest to system informatyczny. System informatyczny stworzony przez człowieka, który symuluje takie zachowania człowieka, które dotychczas czy standardowo postrzegane są jako zachowania człowieka. Czyli na przykład jeszcze wiele, wiele lat temu wydawało się, że umiejętność liczenia jest to umiejętność, do której potrzebny jest ludzki mózg. No i wtedy okazało się, że komputery potrafią nas w tym zastąpić. Pewnie wtedy myślano o komputerze jako sztucznej inteligencji. Dzisiaj zwykłe rachunki to już nie jest sztuczna inteligencja.
No tak, mówimy teraz o cyfryzacji, która przyspieszyła obliczenia, pozwala nam gromadzić sporą ilość wiedzy, przetwarzać ją, ale nie potrafi tworzyć nowych teorii. Czy sztuczna inteligencja będzie zdolna do tego, żeby wyjść poza tę sferę umiejętności?
Właśnie do tego dążyłem. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach pojęcie sztucznej inteligencji najlepiej zdefiniować jako program komputerowy, który posiada zdolność uczenia się. Uczenia się, czyli wykonywania pewnego zadania, z coraz większą jakością w miarę napływających danych.
Kiedy otwierano Centrum Sztucznej Inteligencji, to był grudzień ubiegłego roku, czyli całkiem niedawno, został sformułowany wówczas taki cel, że badania będą prowadzone na poziomie światowym, a wyniki tych badań będą mogły być zastosowane w systemie gospodarczym i w ogóle w życiu społecznym. Jak mamy to rozumieć?
Mamy rozumieć to w ten sposób, że publikacje, które będą tworzone na podstawie badań wytwarzanych, wykonywanych w Centrum Sztucznej Inteligencji, że te publikacje będą szanowane, będą dobrze punktowane, bo to w tej chwili bardzo dobrze się liczy. To z jednej strony. Z drugiej strony jednak Centrum Sztucznej Inteligencji będzie podpisywało, jest w trakcie podpisywania umów z podmiotami gospodarczymi, które będą wdrażały te rozwiązania naukowe i będą powstawały takie konkretne systemy informatyczne, takie jak na przykład system konwersacji człowieka ze smartfonem produkowany o nazwie Bixby, produkowany przez firmę Samsung, czy też systemy tłumaczenia automatycznego, czy systemy analizy filmów sportowych stosowane przez Klub Sportowy Lech Poznań.
Czy mamy rozumieć, że człowiek będzie wspierany, czy będzie również wypierany na przykład z rynku? Bo jeżeli mówimy o przemyśle, to można powiedzieć, że sztuczna inteligencja może spowodować takie wyparcie człowieka.
Z założenia mówimy, że sztuczna inteligencja ma wykonywać czynności, które w obecnej chwili przypisywane są tylko zdolnością człowieka. No więc cóż takiego jest w tej sztucznej inteligencji? Co ona może robić lepiej, a co czego nie? Póki co sztuczna inteligencja nie będzie tworzyła nowych rozwiązań, o ile to nie zostanie w pewien sposób zakodowane przez człowieka. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykonywać od człowieka poszczególne zadania dużo szybciej, a przede wszystkim jest w stanie analizować napływające dane w dużo większych ilościach niż człowiek. Czyli na przykład, jeżeli sztuczna inteligencja ma analizować mecz piłkarski, to to ona tego nie zrobi lepiej niż ekspert piłkarski, natomiast jest w stanie w ciągu sekund przeanalizować setki, tysiące meczów, a tego nie zrobi człowiek.
Panie profesorze, a czy jest możliwa taka sytuacja, że sztuczna inteligencja będzie montowana w samochodach i człowiek włączy sobie odpowiedni program, może sobie zasnąć, a sztuczna inteligencja prowadzi samochód, dojeżdża do celu, a po drodze bardzo elastycznie dostosowuje się do warunków na drodze. Czy to jest kompletne science fiction?
Nie, to absolutnie to nie jest science fiction. Tym bardziej, że już w dzisiejszych czasach mamy systemy wspomagające kierowców, które za kierowców parkują i uważamy, że te systemy to jest właśnie ten system informatyczny, który wykonuje działania...
Ale w ograniczonym zakresie. Jednak.
Tak, w ograniczonym zakresie, ale to są działania, które jeszcze postrzegamy, że należą do czynności wykonywanych przez człowieka, więc to jest sztuczna inteligencja. Ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijać i będzie powodować, ja sobie wyobrażam, że to jest kwestia kilku lat, kiedy będziemy pasażerami we własnych autach. To nie żadne science fiction.
Kilku lat?
Kilku lat.
Nie kilkunastu?
Nie, kilku.
Nie przysłyszałam się. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, czy na przykład sztuczna inteligencja w znacznym stopniu wspiera takie nauki podstawowe jak matematyka, fizyka, biologia. Ona oczywiście wspiera przez to, że usprawnia obliczanie, magazynowanie, przetwarzanie informacji. Ale ja wrócę jeszcze raz do teorii. Pan profesor powiedział, że człowiek, ona ją wyposaża. A może być tak, że człowiek ją wyposaży w takie umiejętności, które pozwolą się sztucznej inteligencji uwolnić od człowieka?
Zaczynając od nauk, nie powiedziałbym, że sztuczna inteligencja wspiera matematykę, tylko powiedziałbym, że matematyka wspiera sztuczną inteligencję. Matematyka jest królową wszystkich nauk.
No tak.
U podstaw każdej nauki leży matematyka. Jeżeli chodzi o tą drugą część pytania...
Ale przepraszam bardzo, pewne działania matematyczne i pewne procesy, które zachodzą podczas badań, ona, sztuczna inteligencja, usprawnia, bo wyręcza człowieka, przyspiesza, nie
tak,
musi...
Zdecydowanie,
prawda?
Tak, zdecydowanie tak. Chciałem przez to powiedzieć, że sztuczna inteligencja wykonuje pewne... modele sztucznej inteligencji oparte są na teoriach matematycznych. Natomiast przechodząc do tej drugiej części, czy możemy się spodziewać, że ta sztuczna inteligencja będzie nas tak bardzo wypierać, aż nas w końcu wyprze? Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Już w tej chwili istnieją systemy sztucznej inteligencji, które pięknie komponują muzykę. Mielibyśmy, przynajmniej ja jako amator, miałbym pewien problem, żeby odróżnić utwór muzyczny skomponowany przez sztuczną inteligencję. Tak, odróżnić od takiego skomponowanego przez człowieka. Pięknie maluje. Również automatycznie. Pisze teksty na dany temat.
Ale to wciąż jest coś, w co zostało wyposażone przez człowieka, jak rozumiem.
Tak, dlatego, że ona się nauczyła, ta sztuczna inteligencja na przykład nauczyła się pisać teksty na podstawie tysiąca czy miliona książek czy tekstów, które napisał przedtem człowiek. I ona na tej podstawie uczy się to odtwarzać. Ale teraz wyobraźmy sobie, że na podobnej zasadzie nauczymy sztuczną inteligencję programować. Czyli nauczymy ją, bo tak jak powiedziałem, sztuczna inteligencja to jest program komputerowy napisany przez człowieka.
Że ona sama może projektować siebie,
jeżeli, tak? Jeszcze póki co nie.
Nie, nie, ale mówię, że załóżmy, że
załóżmy,
jest
tak,
taka...
To wtedy do takiej sytuacji byśmy doszli. W tej chwili programy sztucznej inteligencji w tym zakresie akurat umożliwiają tłumaczenie takich ludzkich chęci na program komputerowy. Czyli ja na przykład mówię w języku naturalnym, jakbym sobie wyobrażał program komputerowy, nie umiejąc programować, a są narzędzia, które wspomagają w przetłumaczeniu tego na program komputerowy. Więc jeżeli pójdziemy jeszcze kilka kroków dalej, możemy sobie wyobrazić, że sztuczną inteligencję nauczymy programować. Wtedy możemy ewentualnie dojść do takiego momentu, kiedy sztuczna inteligencja zaczyna tworzyć rozwiązania sztucznej inteligencji. Ale gdzieś jednak u podstaw tego jest człowiek.
Tak, ale w filmach, na przykład Odyseja Kosmiczna, tam robot buntuje się przeciwko człowiekowi, przekazuje mu fałszywe informacje i przez to sprawia, że powrót na Ziemię jest utrudniony. U Lema pojawiały się też takie konstrukcje, że nie wyobrażaliśmy sobie, że może dojść do sytuacji, które Lem przedstawiał. Więc dawno, dawno temu już myśleliśmy o tym, jak zdobywać kosmos i jak, i że mogą pojawić się istoty, które wyzwolą się spod panowania człowieka. A teraz mamy taką sytuację, że prawie o tym rozmawiamy, jako o czymś bardzo realnym. No przynajmniej, no nie do końca może, ale jednak.
Ja myślę, że tym optymistyczną puentą Odysei Kosmicznej było to, że jednak fakt, że HAL 9000 zbuntował się przeciwko człowiekowi, było spowodowane błędem w oprogramowaniu. Ale nieco bardziej pesymistyczne wizje widzimy na przykład z powieścia Dicka, kiedy tam w łowce androidów w ogóle nie można odróżnić człowieka od androida. Impostor to jest kolejny przypadek robota, który jest tak utożsamiony z człowiekiem, że do końca jego życia nikt nie może się domyślić, że on tak rzeczywiście jest androidem. Czy też na przykład w Terminatorze, kiedy okazuje się, że ten android po prostu jest wyposażony w umiejętność zabijania ludzi. Więc to są już takie bardzo katastroficzne wizje sztucznej inteligencji. Ja uważam, że jednak mimo wszystko my jesteśmy wciąż, na szczęście, bliżej tej wizji z Odysei Kosmicznej. Czyli, że jeżeli ta sztuczna inteligencja robi takie czyny, których byśmy nie chcieli, to jest to jednak błąd w oprogramowaniu.
To jest bardzo ciekawa sprawa, bo nie nazywana wówczas sztuczną inteligencją, ale pewna materia czy pewien system jednak wypełnia wyobraźnię człowieka. Byliśmy nieustannie jakoś tam zafascynowani poszukiwaniem, no może dlatego, że życia w kosmosie szukaliśmy. Jakby potrzebowaliśmy istot, które będą dla nas partnerami albo wyzwaniem.
No właśnie i cały czas, ale to jest chyba taka też potrzeba, ludzka potrzeba poszukiwania takich uczuć, nawet chyba przyjaźni. Chcielibyśmy, przecież wielokrotnie dzieci, ale nie tylko dzieci, przelewają swoje uczucia na przykład na zabawki, na misie pluszowe i w pewnym momencie no tak sobie wyobrażamy, że ten system informatyczny to może przypominać będzie człowieka, a może zwierzę, tak jest na przykład w łowce androidów i człowiek chce przelać swoją empatię na to urządzenie i stąd ta potrzeba, stąd ta dążność mi się wydaje.
Sztuczna inteligencja jest systemem o tyle interesującym, że jest przedmiotem takiej refleksji nauk i przyrodniczych, matematycznych, ale też społecznych, filozofia, a nawet językoznawstwo. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Mówię tutaj już o szczegółach. Ale każda z tych dziedzin skupia się na tej technologii, na tym systemie.
Tak, bo praktycznie w każdej dzisiaj dziedzinie nauki widzimy zastosowania sztucznej inteligencji. Na przykład w biologii, tak jak pani wspomniała, są do przetworzenia bardzo duże ilości danych, sekwencji genetycznych, które z punktu widzenia człowieka są niezwykle interesujące, ale których przetworzenie tak wielkich ilości wymaga pomocy systemu informatycznego, a ponieważ ten system informatyczny wykonuje taką analizę zbliżoną do tego, co robi człowiek, to mówimy, że jest to właśnie system sztucznej inteligencji. I tak w innych dziedzinach, w medycynie, kiedy systemy sztucznej inteligencji wspomagają w diagnozie, właśnie tak jak pani powiedziała, w językoznawstwie, kiedy systemy sztucznej inteligencji tworzone są do tego, żeby rozumieć mowę podaną nie w języku komputerowym, tylko w języku naturalnym, takim jak my w tej chwili mówimy. Więc praktycznie nie ma w tej chwili dziedziny takiej życia, w której nie potrafilibyśmy sobie wyobrazić, że część tych kompetencji ludzkich dałoby się...
Tak. Panie profesorze, mówimy o bardzo trudnych sprawach. Może chwila na oddech muzyczny. Wybrał pan taki utwór Michaela Davida Rosenberga, Let Her Go. Czy mamy rozumieć, jak pan to tłumaczy? Pozwól jej odejść, czy niech idzie, niech ona idzie. Jak pan tłumaczy? Proszę zapowiedzieć ten utwór.
Ja chyba nie potrafiłbym wczuć się w ten utwór. Ja nie myślałem o tym utworze pod względem...
Personalnym,
pod względem warstwy tekstowej. Warstwa melodyczna jest prosta, ale tak piękna, że po prostu ten utwór mi się podoba. Ale skoro jesteśmy przy tekście, to też taka moja, jedna z moich takich ulubionych myśli. Nie zmuszajmy innych ludzi do tego, co nam się wydaje słuszne. Let her go. Pozwól jej odejść, jeśli dana osoba uważa, że to jest dla niej najlepsze wyjście. Nie narzucajmy jej swojego punktu widzenia.
Wobec tego pozwólmy jej odejść, albo niech idzie. Tam muzyka.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Przypominam, że gościem programu Przystanek Życie jest dziś pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Jasem, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji. Panie profesorze, w pracy doktorskiej i habilitacyjnej koncentrował się pan na zasadach wykorzystania komputera do tłumaczeń. Ale każdy język kieruje się innymi zasadami. Polski jest fleksyjny, język angielski jest językiem pozycyjnym. Czy można stworzyć taki system, który będzie potrafił odczytać ducha, języka tego człowieka?
Chyba, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób działają systemy tłumaczenia automatycznego. W czasach, kiedy zaczynałem swoją pracę, a niestety było to jakiś czas temu, kiedy zaczynałem zajmować się tłumaczeniem automatycznym, próbowano odtworzyć metody tłumaczenia, które stosuje człowiek. Czyli na przykład, jeżeli tłumaczymy z języka polskiego na angielski, to zastanawiamy się, jakie są reguły rządzące językiem polskim, jakie są reguły rządzące językiem angielskim, jakie są odpowiedniości między wyrazami i frazami między tymi językami. I taka metoda zwana metodą transferu pozwalała w latach na przełomie XX i XXI wieku stworzyć system tłumaczenia automatycznego, który nawet zresztą był na polskim rynku o nazwie Translatica. W międzyczasie jednak rozwijano metody tak zwane statystyczne. Metody te polegają na tym, że system informatyczny wczytuje olbrzymie ilości danych przetłumaczonych tekstów między dwoma językami i na tej podstawie, nie wnikając specjalnie w reguły rządzące językiem, nie wnikając specjalnie w sens tego, co tam jest napisane, tylko na zasadzie podobieństw i analogii wykonuje dość bezmyślne tłumaczenia nowych tekstów. I co się okazuje? Że te dość bezmyślne działania zdecydowanie pobijają pod względem jakości te wysublimowane reguły, które kiedyś ja między innymi starałem się stworzyć.
Ale często tłumacząc w ten sposób, no to ja już nie będę odwoływała się do pustyni w puszczy, gdzie kali mieć krowę, prawda, bo to tak, taka jest między innymi jakość tłumaczeń, które w tej chwili można spotkać i na które, z których korzystamy w internecie.
Nie, to absolutnie zaprotestuję, absolutnie się z tym nie zgodzę. Tłumaczenia, które w dzisiejszym czasie tworzone są przez systemy automatyczne, takie jak Google Translate, czy
to poproszę o link, panie profesorze, bo te, z których korzystałam, to naprawdę budują takie konstrukcje językowe, że no, brzmi to troszeczkę jak fragment tekstu z kabaretu.
Zgodzę się pod względem takim, że system tłumaczenia automatycznego nie jest w stanie dobrze oddać ducha tego wewnętrznego stanu emocjonalnego osoby, która tworzy dany tekst. Natomiast systemy tłumaczenia automatycznego tworzą teksty poprawne pod względem językowym.
Nie polemizuję z panem profesorem, bo przecież to pan wie na pewno lepiej, więc przejdę do innej kwestii, która jest ważna. Panie profesorze, jest pan naukowcem, ale jest pan również trzykrotnym mistrzem świata w brydżu sportowym. Gdybyśmy mieli tak policzyć, które z publikacji będą przeważały te z obszaru właśnie badania sztucznej inteligencji, czy też te z obszaru brydża?
Pod względem liczbowym, czyli pod względem liczby publikacji, no na szczęście moje publikacje naukowe przewyższają liczbę publikacji brydżowych.
A dlaczego na szczęście? Przecież te drugie to są również bardzo ważne.
No może na szczęście, bo gdybym powiedział inaczej, to by się zastanawiano, czy słusznie przyznano mi tytuł profesora. Bo jednak w tytuł profesora mam z nauk ścisłych, a nie z brydża. Natomiast jeśli chodzi o liczbę, jeżeli byśmy to na liczbę znaków czy kartek, no książki brydżowe, które piszę, mają większą objętość niż publikacje naukowe, więc kto wie, czy to by gdzieś się w okolicach remisu nie kręciło.
Panie profesorze, no ale gdyby pan miał dostać otrzymać tytuł w zakresie brydża, to dostałby pan, ja w internecie znalazłam określenia typu arcymistrz, to określenia, które są mi obce, ponieważ nie znam się na tej dziedzinie sportu, ale robią wrażenie.
No, są rzeczywiście takie stopnie brydżowe w Polsce, arcymistrz międzynarodowy, czy taki angielski odpowiednik Grandmaster. No i faktycznie one przyznawane są za poszczególne osiągnięcia brydżowe. No i takie tytuły zostały mi przyznane.
Panie profesorze, a będzie pan pracował nad sztuczną inteligencją, z którą może pan przegrać?
No a jaki miałbym mieć w tym interes?
No, nie wiem, no może na przykład tworzenie nowych wyzwań jeszcze lepszy, żeby się doskonalić i na przykład w rewanżu wygrać ze sztuczną inteligencją.
Wiemy, że sztuczna inteligencja wygrała z mistrzem świata w szachach w 1995, a z mistrzem gry w go w 2017. W brydża póki co jeszcze sztuczna inteligencja nie wygra z mistrzem brydżowym. Dwa elementy o tym decydują.
Panie profesorze, właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo. W szachach wszystko widać jak na dłoni.
Właśnie, właśnie.
Natomiast brydż to jest też tam element gry psychologicznej. Zakryte dłonie, nie pozwalają pokazać przeciwnikowi.
Więc właśnie dokładnie są te dwa elementy, aha, o których pani wspomniała. Jeden to jest ten element psychologiczny, czyli na przykład, gdybym ja w tej chwili chciał się zastanowić, czy pani ma dobrą kartę, czy słabą, to pewnie po tych kilkudziesięciu latach gry w brydża rzut oka by mi wystarczył na rozszyfrowanie tego. A natomiast jeżeli, ale drugi...
To muszę popracować nad pokerową twarzą.
Tak, ten poker face. Natomiast drugi element to są te schowane karty, to co pani mówi. Jedno z głównych przykazań brydżysty to jest trzymaj karty przy orderach. Orderach, czyli przy piersiach, inaczej ktoś ci zajrzy. Ale tak naprawdę oczywiście w karty nie zaglądamy. Jest po prostu informacja niejawna. W szachach, w go, mamy pełną informację i jak się okazuje, ten element informacji niejawnej, tego co trzeba zgadnąć, jest jakimś takim progiem dla sztucznej inteligencji.
Panie profesorze, jedno rozdanie w brydża może zdecydować o zwycięstwie?
No, zdecydowanie tak. To tak samo jak w każdym sporcie. Jeden celny strzał, jeden celny rzut. W brydżu ja grałem na przykład turniej o Mistrzostwo Świata w brydżu. Decydujący mecz składał się ze 128 rozdań i przed ostatnim rozdaniem, czyli po 127 rozdaniach, wynik brzmiał 2 punkty dla Szwecji, czyli naszego przeciwnika. No i w ostatnim rozdaniu zyskaliśmy 5 punktów i wygraliśmy 3 punktami.
No to może sztuczna inteligencja wykona taki jeden rzut, taki jeden skok i właśnie wygra, bo tutaj nie będzie tego elementu, gdzie czekamy na to, co może przeciwnik trzymać w kartach.
Sztuczna inteligencja jest w stanie pokonać jedną z tych barier, o której wspomniałem, czyli to, że nie widzi się karty, dlatego że sztuczna inteligencja jest w stanie zasymulować te tysiące sytuacji, które są nieznane, te tysiące sytuacji w tych nieznanych kartach i to jest kwestia, powiem tak samo jak w tych samochodach, kilku lat, że jednak sztuczna inteligencja będzie grała lepiej od nas w brydża. To, czego sztuczna inteligencja póki co nie jest w stanie ukraść brydżyście, to tego wyczucia psychologicznego.
Czyli właściwie potwierdza pan to, co usłyszałam wcześniej i co mnie bardzo zachęciło do spotkania z panem, panie profesorze. Mianowicie powiedział pan, że sztuczna inteligencja nigdy nie jest w stanie przekroczyć tej bariery, którą jest ludzka więź i ludzkie emocje.
Istnieje co prawda taka teoria, taka dziedzina nauki nazywana sztuczną empatią, czyli symulowaniem ludzkiej empatii w świecie komputerów. Ale to jest wciąż nauka, to jest wciąż zabawa i miejmy nadzieję, w łowcy androidów będziemy jednak w stanie odróżniać człowieka od androida właśnie poprzez empatię.
Brydż sportowy to jest dziedzina, w której spotykają się ludzie różnych profesji. Z jakimi zawodami spotykał się pan najczęściej, a może w ogóle?
I najciekawsze jest to, może zacznę od tego, z jakimi zawodami się nie spotykałem. O. Mianowicie w zasadzie nie spotkałem wybitnego brydżysty matematyka. I to mnie niezwykle zastanawia. Spotkałem wielu wybitnych brydżystów informatyków. Natomiast matematyków, można powiedzieć, nie miałem żadnego kolegi na uczelni, który grałby jakoś bardzo doskonale w brydża i nie spotkałem żadnego wybitnego brydża. Natomiast na przykład grałem kiedyś przez nie za długi czas z takim wybitnym, jednym z najwybitniejszych polskich brydżystów w historii, Henryk Wolny. Henryk Wolny w szczycie swojej kariery pozabrydżowej był taksówkarzem i absolutnie nie aspirował do żadnych naukowych tytułów. Jego umiejętności intelektualne były wyostrzone do maksimum, jeśli chodzi o brydża.
Panie profesorze, prowokuje pan troszeczkę pytanie, czy to znaczy właśnie, że trzeba mieć taki specyficzny rodzaj umysłu, czy specyficzny talent, żeby grać w brydża i odnosić tam sukcesy.
Dokładnie do tego dążę. Dokładnie do tego dążę. To jest bardzo specyficzny talent, który nie umiałbym z niczym innym powiązać. Znam w zasadzie tylko jednego wybitnego i brydżystę, i szachistę, tak żeby to powiedzieć. Ale najczęściej to są rozłączne światy. Ja w szachy gram kiepsko. I pewnie nigdy bym nie został...
A co pan to tłumaczy?
Pani sama właściwie na to odpowiedziała. No jest jakiś specyficzny...
Aha, czyli jednak.
Są pewne takie umiejętności. Z jednej strony psychologiczne, też pani o tym mówiła. Z drugiej strony jakaś umiejętność liczenia i z trzeciej strony umiejętność żelaznej logiki w brydżu. Taka żelazna logika, dlaczego coś się stało. I to są takie światy, które jak się okazuje bardzo rzadko zazębiają się w jednym człowieku.
Zaproponował pan profesor drugi utwór muzyczny Petera Gabriela i Kate Bush, Don't Give Up, nie poddawa się. I to jest chyba taka sugestia pod adresem tych, którzy jeszcze nie zaczęli grać w brydża albo którzy nie odnoszą sukcesów, co?
No ja myślę, że tytułu tej piosenki chyba nie ma co tłumaczyć.
Nie poddawaj się.
To jest dość oczywiste przesłanie i nie jakieś nadzwyczajnie oryginalne. Akurat
ale mamy kontekst, panie profesorze, odpowiedni, więc pozostańmy w tym kontekście.
Tak, w tym utworze to, co niezwykle mi się podoba, to dla tych osób, które znają teledysk tego utworu, tam jest mowa nie tylko o tym nie poddawaj się, tylko mowa jest o wspieraniu jednego człowieka przez drugiego. To się przewija również właśnie w tym teledysku, kiedy Kate Bush i Peter Gabriel tak mocno się wspierają, ale również w samym tekście tej piosenki.
Szczerze mówiąc, to jest też przesłanie bardzo nam potrzebne dzisiaj. Nie tylko dlatego, że jest pandemia.
Myślę, że tak. I chyba dzisiaj, chyba zawsze.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name.
Give up, we don't need much of anything.
Przystanek Życie i nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Jasy, matematyk, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, rozmawialiśmy o Bridge'u. No to zapytam pana wprost. Który z tych sukcesów licznych, które pan odniósł, zapamiętał pan najbardziej? Może pan je najbardziej też ceni?
No nie, chyba nie ma co ukrywać, że te sukcesy bridge'owe są chyba bardziej spektakularne niż naukowe, no bo jednak w nauce nie zostałem mistrzem świata, więc chyba lepiej pamiętam te...
Czyli laureatem Nagrody Nobla.
Właśnie, czy laureatem Nagrody Nobla. Więc chyba najlepiej pamiętam ten pierwszy tytuł mistrzostw świata, bo był po pierwsze dla nas niezwykle zaskakujący, a po drugie zdobyty w bardzo dramatycznych okolicznościach, bo w pewnym momencie mogliśmy łatwo się nie dostać do pierwszej grupy 32 drużyn, a jak już weszliśmy do tej grupy 32 drużyn, to potem szło wszystko jak po maśle.
A który z największym trudem został osiągnięty?
Który z największym trudem? No i ja myślę, że chyba ten właśnie, o którym wspomniałem, dlatego, że te mistrzostwa świata były zdobywane w drużynie. Drużyna się składa z trzech par. Nie zawsze rozkład tej gry w drużynie jest taki sam. Myślę, że w tym pierwszym po prostu ten mój udział był taki chyba z mojego punktu widzenia największy.
A relacje z partnerem w brydżu, z tego co wiem, bywają różne. Czasem przyjaźnią się partnerzy, a czasem spotykają się po prostu przy rozgrywkach i tak naprawdę na co dzień nie łączy ich nic więcej.
I chyba ta druga relacja jest częstsza. To znaczy, że...
Także w pana jest to, przypadku?
Tak, że jest to relacja koleżeńska, ale nieprzyjacielska. Tak bym powiedział. No, pary brydżowe spotykają się, zmieniają się co pewien czas, co kilka lat najczęściej. Są pary, które grają ze sobą kilkanaście lat, ale raczej jest to wyjątek potwierdzający regułę niż odwrotnie. Kilka lat najczęściej. Po kilku latach partnerzy są najczęściej sobą zmęczeni. No, w życiu też nieraz jesteśmy zmęczeni po kilku latach bycia z tym samym partnerem, ale jednak w bryżu to jakoś tak sobie człowiek łatwiej mówi, a tu mi nie wyszło, spróbuję z kimś innym.
No tak, bo jak dzieci sprawiają kłopot, to trzeba rozwiązywać problem, a nie wymieniać partnera.
Tak, a w bryżu łatwiej.
Tak. Wielokrotnie pan profesor zmieniał partnerów? Gdyby pan jak tak zrobić taką analizę swojej kariery bryżowej?
No, wielokrotnie i muszę powiedzieć, że może nawet za często. Myślę, że z partnerem sukcesy największe się ma po około 3 latach po wspólnej gry, więc jest ten okres 3 do 5, 6 lat, kiedy te sukcesy są największe. Potem przychodzi prawie zawsze regres. I teraz, czy ten regres się wytrzyma z partnerem, czy nie? Z ostatnim partnerem, takim poważnym, to grałem pomiędzy rokiem 2012 a rokiem 2017. I kto wie, czy mieliśmy to partner, z którym miałem największe sukcesy, i kto wie, czy nie grałbym z nim do dzisiaj, gdyby nie to, że on dostał sygnał od Boga, bo był człowiekiem, jest człowiekiem bardzo wierzącym, że ma przestać grać.
I posłuchał. Panie profesorze, zapytam wprost, czy ma pan 3 dzieci,
tak.
2 synów i córkę. Czy kobiety, bo wiem, że synowie również grają w brydża, córka nie. Czy kobiety są mniej predestynowane do tej gry?
Myślę, że sytuacja jest podobna jak w szachach, z tym, że w brydża jednak kobiety częściej wygrywają, myślę, z mężczyznami niż w szachy. To znaczy, są rozgrywki, w których kobiety rywalizują z mężczyznami. Są też rozgrywki, w których kobiety rywalizują tylko ze sobą. Ja myślę, że po prostu mniej kobiet gra w brydża niż mężczyzn, więc siłą rzeczy no, ten poziom przez to
no,
jest...
O parytety nie będziemy tutaj walczyć, bo to ma być wybór indywidualny.
Ale ponieważ świat się zmienia w takim kierunku, że coraz więcej kobiet gra w brydża, więc jesteśmy pełni strachu jako mężczyźni.
No, a nas jest więcej poza tym.
A poza tym was jest więcej, bo dłużej żyjecie.
No nie tylko dlatego, ale...
Nie, rodzimy się chyba porówno, ale...
No to tak, nie wiem, to musiałabym sprawdzić, ale ciekawy wątek do rozmowy z panie profesorze. Kiedy zaczął pan swoich synów tak zarażać tym bakcylem?
Ja ich nie zarażałem, oni się sami zarazili. Także oni po prostu widzieli, że ja ciągle jeżdżę na brydża. To były takie czasy, kiedy w Polsce nie było zbyt lekko, więc jak ja z tego brydża przywoziłem czekolady i mandarynki, no to byłem...
Ten
brydż był super. To znaczy, że to jest super ten brydż.
No to można ulec czarowi.
To można ulec. I oni tak zaczęli mi troszeczkę kibicować, a jak zaczęli kibicować, to potem chcieli też grać. Także różnica między nimi jest prawie 4 lata i w sumie zaczęli mnie więcej w tym samym czasie grać. Jeden, ten starszy miał wtedy 10 lat, a ten młodszy 6.
Ale to wcześniej.
Wcześniej bardzo. Ja sam zacząłem grać, jak miałem 7, czyli ten młodszy syn mnie pobił. No i bardzo, bardzo szybko obaj synowie mieli bardzo, bardzo duże sukcesy brydżowe w tych swoich kategoriach wiekowych, czyli młodzików i juniorów, a potem doszli do wniosku, że są inne sprawy na świecie równie ciekawe.
I nie są związani zupełnie z...
Oni w tej chwili uczą brydża, mają szkołę, wspólnie prowadzą szkołę nauka brydża. Oprócz tego są informatykami, ale oprócz tego założyli rodziny i uważają, że wychowywanie dzieci jest równie ważne jak granie w brydża.
Czy to znaczy, że pan profesor będzie obchodził Dzień Dziadka niebawem już?
No już obchodzę Dzień Dziadka od kilku lat, to znaczy od 2, bo moje najstarsze wnuczki mają ponad 2 lata.
Kobiety, czyli może
mam
3 nie brydżysta.
Wnuczki, jednego wnuka.
Czyli może być brydżysta. Panie profesorze, tak? Może być brydżysta?
Będzie.
A skąd pan?
Bo my już się z nim dogadałem. On ma w tej chwili niecały rok, ale już się dogadaliśmy pod tym względem.
Niecały rok.
Tak.
No to dobry początek dla podjęcia takich rozmów. Panie profesorze, a czy któryś z synów panu partnerował kiedyś w grze?
Z młodszym synem grałem przez kilka miesięcy. Ze starszym grywałem tak bardziej od czasu do czasu i dobrze nam się grało.
A tylko, dlaczego pan zmienił wobec tego?
No bo w rodzinie to są za duże emocje. To jest tak, to brydżyści próbują na przykład w parach małżeńskich grać, ale i też w takich właśnie parach rodzicielskich, ale ta kumulacja emocji jest zbyt duża.
Czyli pokerowa twarz to nie tylko mój problem, ale także problem brydżystów z tego wynika.
Brydżyści w parze mają ten problem, że nawet jeżeli przy grze zachowują pokerową grę, pokerową twarz, to potem, gdy się rozdanie kończy, między sobą wybuchają emocjonalne dyskusje i gdy to są jeszcze do tego rodzinne powinowactwa, to te dyskusje są jeszcze bardziej emocjonalne niż zwykle.
To wobec tego na zakończenie, panie profesorze, taka krótka puenta, co pan poradziłby tym, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę w brydżu?
Ja bym poradził im to, co chyba jest charakterystyczne dla każdego sportu, ale w brydżu szczególnie. Polubić przegrywać. To znaczy w brydża zdobywamy pewien sukces, potem jest porażka i to nas zniechęca. Musimy te porażki polubić.
Tak, ale to jest puenta doskonała na wszystkie inne okazje życiowe, bo przecież raz przegrywamy, raz wygrywamy.
No, ja nie mówiłem, że jestem specjalnie oryginalny.
Nie, no ja nie sugeruję tego w tej mojej puencie, nie chciałam tego zasugerować. Panie profesorze, proszę mi obiecać, że jeżeli pan dostanie Nobla, to będę pierwsza stroną, której pan udzieli wywiadu.
To jest łatwa obietnica ze względu na to, że jakoś tak nie spodziewam się.
A ja mimo to tego panu życzę. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję również państwu i zapraszam za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przystanek Życie.